Ta płyta, chociaż już zdarta, jeszcze gra. Zastanawiam się, czy gra na przykład na współczesnych studniówkach. Ja wiem, że w reżimie sanitarnym, ja wiem, że to zupełnie inaczej. Ja wiem, że rok temu nie było takich studniówek, ani takich bali studniówkowych, ale pamiętam, kiedy państwo, nasi radiosłuchacze, jedna z radiosłuchaczek wspominała, że ten utwór towarzyszył jej balowi maturalnemu, a to jest coś zupełnie innego niż studniówka, czyli na 100 dni przed maturą, bo bal maturalny to przecież już po maturze i stąd takie też muzyczne wspomnienie dla państwa. A razem z nami pani Zofia, dzień dobry.
Dzień dobry.
My przechodzimy z balu maturalnego na jabłka, nie wiem czy do sadu, ale być może gdzieś właśnie do piwniczki, na balkon, gdzie w ciepłych kocach otulone są jeszcze.
Możemy też i przemycić te jabłka na studniówkę, bo na pewno nie zabraknie tam szarlotki, prawda, jako deseru.
Na przykład.
Także w polskiej kulturze, w polskich zwyczajach i właściwie codzienności te jabłka to są chyba obecne każdego dnia.
Czy pamiętają państwo pieczony smak, taki pieczonych jabłek z piekarnika z miodem na przykład? Dawno nie robiłam, albo
ja
z cukrem.
Ja bardzo często robię, nawet do dzisiaj, dlatego że jabłko surowe to też jest nie dla każdego, prawda? Ci, którzy narzekają tam na jakieś problemy z żołądkiem, czy może bardziej z wątrobą, no to takie surowe jabłko może się przydarzyć, że będzie odczuwalne potem jakimś bólem, a upieczone, ja robię to troszkę może tak wygodniej, bo w piekarniku no to trzeba by było dużo tego zrobić, a ja robię sobie na takiej średniej patelni 5-6 jabłek, troszeczkę z góry wykroję tego ogonka razem z jabłuszkiem, tam dołożę albo daktyla, albo rodzynki i krople, albo powiedzmy krople tak w przenośni, pół łyżeczki miodu z własnego ula.
O proszę, to brzmi tak zapieka, i pachnie.
Tak, to się zapieka, to znaczy duszę sobie to z małą ilością wody, no tam naprawdę odrobinkę, przykryte pokrywką i 10 minut ładnie tak troszkę popękają albo nie, zależy też od gatunku jabłek, od rodzaju. Są przepyszne i na ciepło, i na zimno, i z ryżem, i bez, jak się komu podoba.
Od smaku przejdźmy do symboliki jabłek. Pani Zofio, cóż one mogą oznaczać?
Chyba w naszej kulturze chrześcijańskiej to najbardziej kojarzą nam się jabłko z biblijnym rajem, z Edenem i z grzechem pierwszych ludzi. Kiedy to właśnie Ewa podała Adamowi jabłko z drzewa, które zakazywał, z którego Bóg im zabronił jeść po prostu.
Tak, z drzewa zakazanego.
Tak, zakazanego drzewa. No i tak właśnie w niektórych kulturach jabłko jest absolutnie kojarzone ze złem. Po prostu to jest tak jakby równoważnik. Jabłko to jest zło. No u nas tego nie ma, u nas jakoś nie wiem bardziej te jabłka, już teraz to już spowszedniały, chociaż do końca też nikt nie jest pewny, czy to na pewno był owoc jabłko. W niektórych też przekazach jest powiedziane, że nawet banan, który jest w innym znaczeniu figą, więc to już jest tak pomieszane. No ale u nas przyjmuje się właśnie, że to było jabłko zerwane przez Ewę, podane Adamowi. Tutaj znów jest jabłko Adama, czyli ta grdyka taka, uwięziony niby kawałek jabłka, to też już nie z testamentu, Starego Testamentu, tylko raczej z takich, no nie wiem, ogólnych przekazów też tak się mówi, że...
Tak, to prawda, jest takie przełożenie jak najbardziej. A patrząc na tę krągłość jabłka, no to taki pierwszy symbol, jaki się nasuwa i zresztą dlatego też między innymi wieszano jabłka na choinkach, a wcześniej na podłaźniczkach. Bo po prostu kula ziemska, prawda? Okrąg,
tak,
więc tutaj...
No i symbolika władzy królewskiej, prawda?
Oczywiście.
Jako kula ziemska trzymana w ręku, czyli taka władza, powiedzmy, absolutna, też się z tym kojarzyło. ale te jabłka to też przewijają się w literaturze, w bajkach dziecinnych dla dzieci. O królewnie Śnieżce chyba, tak?
Tak.
Ona właśnie zjadła zatrute jabłko.
Od macochy.
Mhm. A mogę tutaj przytoczyć taką śmieszne powiedzonko, nie wiem, no ale na temat onegdaj były jabłka, wiedźmy i jabłka zatrute. Dzisiaj zabija królewny laktoza i gluten. To bardziej współczesna bajka.
Tak, to czas współczesności, tak, tutaj tak. Nam się kłania.
Ale i Wilhelm Tell, czyli ta szwajcarska kultura, też tutaj o tym to jabłko występuje, prawda? I przecież jeszcze, jeśli nawiążemy do nauki, to Newton przecież podobno odkrył przyciąganie ziemskie, kiedy w sadzie spadło mu jabłko na głowę. Byłoby chyba, no jeszcze przecież Grecja, wiadomo, tutaj nie wiem jak ona się nazywała, ta bogini, która podarowała jabłko dla najpiękniejszej i skończyło się tą wojną przecież trojańską. Także wiele, wiele tych opowieści o jabłku i to na całej kuli ziemskiej, właśnie nie tylko w Polsce, chociaż nam się wydaje, że są jak najbardziej polskim owocem.
Tak jest, nam się wydaje, że to takie nasze czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż i tak dalej, i tak dalej. Bardzo pięknie, dziękuję.
Po otwarciu komputera przecież mamy jeszcze jabłko.
Też na przykład.
Także zupełnie już w dzisiejszych czasach. Tak.
Wszystko się zgadza. No pięknie nam się to łączy. To taka niemalże rozprawka naukowa nam tutaj mogłaby się zapoczątkować.
Ale to bardzo dobrze, wie pani, bo tak zaczęliśmy od jabłka, a można właśnie od razu sobie poszerzyć wiedzę gdzieś tam jeszcze do starożytności i do literatury. I ja sądzę, że dla człowieka to jest bardzo, bardzo dobre, że jakieś takie mamy punkty spójne w tym zwariowanym świecie. I nawet to jabłko występuje i w każdej szerokości geograficznej, i w każdej części, i w każdym okresie czasu, więc to nas tak jakoś, nie wiem, trzyma w ryzach, powiedzmy. Mamy taki rytuał, jabłko, które było, jest i może i będzie długo, prawda, występowało w naszych czasach i następnych.
Oby tak było. Bardzo dziękuję za tę ciągłość we wszechświecie jabłkowym również. I kłaniamy się kolejnej radiosłuchaczce. Dzień dobry.
Halo.
Halo, halo, jesteśmy. Dzień dobry.
Dzień dobry, Elżbieta. No ja chciałam powiedzieć, że lekarze bardzo zalecają, żeby jeść jabłka, bo są zdrowe, przynajmniej codziennie jedno jabłko, bo jest taki wierszyk, jedno jabłko z wieczora unikniesz doktora, więc coś w tym jest, że są zdrowe i dużo ludzi właśnie je jabłka w różnej postaci.
Zgadza się. Ja to chyba tak mam, że właśnie takie wieczory zimowe pachną jakimiś racuchami, plackami z jabłkami,
tak,
prawda?
Nawet tak się coś nie upiecza, ale jak się zje jabłko, ponoć to daje dużo do zdrowia, więc trzeba jeść. Każdy prawie lekarz mówi, że dużo jabłek trzeba jeść, ale przynajmniej jedno codziennie i już unikniemy, jak w tym wierszyku, doktora.
Tak, właśnie dziękuję, że nam pani to przypomniała, te rymy.
Tak, dziękuję.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, no i zdrowia w takim razie.
Nawzajem dużo zdrówka.
Dużo zdrowia na ten nowy rok. No to w takim razie odnajdźmy się gdzieś tam wśród jabłek, pomarańczy. Księżyc to srebro, ale słońce to już złoto. Tego złota całkiem sporo na ikonach, które tworzy Monika Szpos z Lublina. Pytamy panią Monikę, dlaczego tak ważne dla niej jest i ikonopisarstwo, i dlaczego akurat właśnie karmelitanki?
Dlaczego one są dla mnie tak ważne? Ponieważ też jestem kobietą, jak tak sobie trochę o nich poczytałam w języku polskim, staropolskim, czyli też musiałam sobie tę polszczyznę przełożyć na nasz język współczesny. One miały bardzo trudne życie. Możemy sobie wyobrazić, jak to życie kobiet wyglądało 400 lat temu. Nie wspomnę o tym, jak wyglądało w klasztorze, gdzie te kobiety były poddawane regułom zakonnym. Karmelitanki bose, nawet w zimie jedyne obuwie, które mogły mieć, to były sandały. Dzisiaj ubierzemy się w różne polary i kurtki narciarskie. Nie będę tutaj reklamować żadnych firm. Jest nam zimno, a one były w habitach i w sandałach. Myślę, że też ważne jest przypominanie o tych kobietach, ponieważ każda z nich, mimo że była za murem, posługiwała się językiem polskim, pisały w języku polskim. To wszystko odkrywa dla nas pani profesor Anna Nowicka-Struska z UMCS-u. Dzięki niej dużo rozmów mogłam z nią przeprowadzić. Ona też do tej książeczki napisała teksty, ale to mi osobiście uświadomiło, jak daleko my kobiety zaszłyśmy od tamtego czasu, kiedy pierwszy raz te pobożne kobiety przyjechały tutaj do Lublina.
I tak kartkując tę książeczkę, którą dzisiaj przygotowała dla Państwa autorka Monika Spus-Szpos dla naszych radiosłuchaczy, Teresa od Jezusa Maryi, Katarzyna z Kretkowskich Ligęzina, nieszczęśliwa mężatka, bogata wdowa, fundatorka Karmelu Lubelskiego, opisujący ją żywot ściśle podporządkowany jest oczekiwaniom co do siostry zakonnej, nie daje zbyt wielu możliwości podejrzenia żywej postaci, ale doskonała w cnotach posłuszeństwa, pobożności, czystości. Tylko jeden detal, zaczerpnięty z kroniki zakonnej, być może odsłania rąbek jej osobowości. Ciepło i czułość wobec młodych nowicjuszek. Kartkując i spoglądając chociażby na te ikony, na te karmelitanki, tak wiele możemy wyczytać, choć przecież to czas tak bardzo, bardzo odległy.
Tutaj grafik z jednej z namalowanych przeze mnie ikon wyciął... Tak to nazwę, wyciął twarz, ożywił jej oczy, dlatego że na ikonie, jeżeli malujemy twarz i oczy, one możemy powiedzieć, że są w pewnym sensie martwe, bo nie dajemy świateł w oczach, ale spoglądając na wszystkie 9 panien z ikon, ta mu się najbardziej spodobała, on ją trochę w programie graficznym podrobił, zmienił i dlatego zaczyna się ta książeczka właśnie od takiej wyklejki z jedną z karmelitanek lubelskich.
Dlaczego nie dajemy w ikonie świateł w oczach?
Dlaczego nie dajemy świateł w oczach? Dlatego, że tak naprawdę ikona ma... Nasze spojrzenie skupiać, nasze spojrzenie nie może być rozproszone, ponieważ musimy się skupić na modlitwie i na kontemplacji. I dlatego ten obraz jest w pewnym sensie płaski. Oczywiście są rozjaśnienia i ostatnie, te najjaśniejsze światła, tak zwane bliki, czyli białe kreski, ale one nie ożywiają nam obrazu. Ale troszeczkę tutaj może skręcając, karmelitanki są przedstawione na podobieństwo czy na wzór ikony, dlatego że te kobiety przez Kościół katolicki nie zostały nazwane ani uznane przez święte i błogosławione. One nie mają aureoli, ale przez to, że żyły pobożnie, tak przynajmniej jest w ich żywotach to opisane, ja uznałam, że to będzie najlepszy sposób, żeby w ten sposób przedstawić i przypomnieć nam, Lubelakom, może nie tylko Lubelakom, kobiety, które 400 lat temu przyjechały tutaj do Lublina zakładać klasztor.
I w tym jedna z owym kotem. I teraz o taką symbolikę kota chciałabym Państwa zapytać. Zresztą kot w tych historiach i opowieściach o ikonopisarstwie pani Moniki Spus-Szpos będzie się przejawiał, no bo czasami te koty domowe pani Moniki to próbują podjeść sobie te smakowite, naturalne farby prosto z ikon. Symbolika kota, czym tak naprawdę jest i czy są jacyś święci także przedstawiani właśnie z kotem w dłoniach, a może u stóp? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Proszę z taką czułością spojrzeć teraz na swoje koty domowe i może zgłębić tak naprawdę, co się jeszcze pod tym futrem właśnie głębiej kryje. Co niesie nam symbolika kota w literaturze, ale także w ikonografii, jak również właśnie w religii. Czy kot, czy pies, kto nas bardziej kocha? Dzień dobry pani Edyto.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Teraz o symbolice kota. Czy pani jest takowąż posiadaczką kota, czy może zupełnie odwrotnie? To właśnie kot ma panią, czy też pani rodzinę niemalże w swoich łapkach i pazurkach.
Chyba właśnie ta druga opcja.
A jednak kot jest. No ja tak myślałam, że właśnie.
Nawet dwa kociska.
O proszę. Co one teraz robią?
Leżą.
To jest jedyna słuszna...
Rozciągają się, leżą.
Oczywista odpowiedź, tak. Tak to jest. Uśmiecham się, bo pamiętam, kiedy miałam naście lat i kiedy zaczynałam wsłuchiwać się już tak bardziej rozważnie w program Polskiego Radia Lublin i kiedy słuchałam właśnie prowadzącej audycję pani redaktor Grażyny Lutosławskiej, no to poprzez te koty ją poznawałam też z anteny. No bo wiadomo, to że to miłośniczka kotów i też o tych kocich przygodach przecież później powstała i książka dla dzieci, którą teraz mam szansę czytać swoim dzieciom właśnie. No tak nam się tutaj jakoś kocio ten świat zakręca, ale tak, to prawda. Ja właśnie wtedy poznawałam panią redaktor poprzez jej koty jako radiosłuchaczka. No dobrze, już wiemy, że leżą, odpoczywają, to troszeczkę sobie o nich poplotkujmy, pani Edyto. Jak to jest z tymi kotami? Cóż może symbolizować kot?
Cóż może symbolizować kot? Kiedyś czytałam bardzo ciekawą książkę o świętej Gertrudzie. I powiem szczerze, że kot symbolizuje, co mnie bardzo zaskoczyło, zwierzę, które zniszczyło szatana.
No proszę.
Tak, i czytałam, nie mogłam się nadziwić. I właśnie święta Gertruda jest przedstawiana z kotem.
Czyli coś z tego kociego sprytu tutaj może?
Tak, bo tu właśnie chodzi o ten spryt, o to, że... Kot nie da się nikomu złapać, jeśli nie zechce być złapany. I chodzi o to, że diabeł też nas nie złapie, jeśli mu się nie damy, jeśli właśnie będziemy, bo święta Gertruda też jest patronką dusz czystowych. Mhm. I tu też chodzi o to, że można się wysmyknąć, no tak jak kot. Tu jest ten spryt, ale też i taka ta łagodność.
Czyli nie tylko taka walka, prawda, od razu?
Nie.
Tylko właśnie trzeba w ten oto sposób postępować. To bardzo ciekawe rzeczy nam pani tutaj opowiada. Święta Gertruda z Helfty i także ta modlitwa za dusze czyśćcowe tutaj od razu nam się również przy świętej Gertrudzie właśnie nasuwa, czyli tak jak pani mówi, pani Edyto. Tak, to bardzo ciekawe, czyli nie tylko to pierwsze odczytanie symboliki, że prawda, że taki do głaskania, że taki mruczący, że tak taki domator, tak? I to jest też tak. Ta symbolika, że przywiązuje się do miejsca, nie do człowieka, więc to też, a tu proszę bardzo, nawet diabeł i te pazury w stronę jego wyciągnięte.
Dokładnie tak, nawet diabeł ma do czynienia, znaczy nie tak, nawet kot miał do czynienia z diabłem i się nie dał.
Więc naprawdę całkiem sporo możemy się od niego nauczyć, to prawda. Bardzo pięknie dziękuję za ten opis tego, cóż ciekawego poranku w niedzielę robią pani koty. A jak się wabią?
Lukrecja.
O.
A drugi kotek nie ma jeszcze imienia. Taka cicia.
Po prostu.
Tak na niego po prostu mówimy. Ciczka. Bo to są dwie kociczki.
Tak, ja kojarzę takie sytuacje, kiedy no właśnie kot położy się gdzieś tam nam na brzuchu czy na nodze, no i to my wtedy zastygamy, tak? Nie chcemy go przerzucić, zrzucić, podnieść się, nawet jeżeli gdzieś w tym momencie dzwoni telefon czy dzwonek do drzwi, no to jednak my zostajemy, nie możemy, tak? No bo tutaj kot jest najważniejszy.
Nie można. I ja czasami jak siedzi na kolanach, to tak zdejmuję delikatnie, jak takie maleńkie dziecko, żeby się...
Nie obudził.
Nie przestraszył, nie zeskoczył.
Tak, no bo wtedy też może podrapać a propos tych pazurków.
Tak, ale też uczą takiej łagodności. Bo to jednak trzeba mieć cierpliwość do kota i gdzieś ta cierpliwość musi być wydobywana.
Cierpliwość kocia. Bardzo pięknie dziękuję pani Edyto. Dobrej niedzieli z kotami i nie tylko. Wszystkiego dobrego. A jakoś tak od tego kota to tak nam blisko z tą wyciągniętą jego łapką do wróbla. Nasz dzisiejszy gość, malarka ikon, jak sama o sobie mówi, ikonopisarka Monika Spus-Szpas z Lublina, mówi o tym, że długo miała przekonanie, że nie jest jeszcze gotowa, aby zacząć malować, a dokładnie właśnie pisać ikony. W zaciszu domowym zgłębiała teksty o ikonach, w końcu trafiła na warsztaty pisania ikon i stamtąd już droga do własnej twórczości okazała się dość prosta i krótka. Skąd w ogóle pomysł na to pisanie ikon?
Ikona mi towarzyszy od jakiegoś czasu.
Ale wcale nie od początku, prawda? Tutaj nie sięgamy do jakichś korzeni, prawda, związanych z wiarą czy z tradycją rodzinną.
Nie, absolutnie nie. To jest kwestia jakichś ostatnich 6-7 lat takiego praktycznego malowania. Ale zainteresowanie ikoną towarzyszy mi no już od dłuższego czasu. Ale historię czy podziwianie w ogóle ikon, można powiedzieć, że zgłębiałam trochę w zaciszu domowym, trochę odwiedzając muzea, chociażby znane w Polsce Muzeum Ikon w Supraślu, ale postanowiłam, czy zapragnęłam spróbować malować. Też się do tego przygotowywałam, bo chodziłam na lekcje malarstwa i rysunku i dopiero po tych zajęciach trafiłam do Marii Podleśnej, która prowadzi pracownię tutaj w Lublinie przy parafii grecko-katolickiej. No i tak się zaczęło. Jest to proces, powiedziałabym, długotrwały. Uczy też pokory, bo sama widzę, jak wyglądały moje pierwsze ikony, jak wyglądają teraz i też wiem, że ciągle jeszcze dużo przede mną, żeby się uczyć i doskonalić w tym.
Pani Moniko, ale proszę powiedzieć, przecież wydaje się, że to jest taki proces szalenie długotrwały. Co z tą cierpliwością w kontraście do tego współczesnego pędu i do tego, że no teraz nawet jeżeli coś wykonujemy, coś tworzymy, to chcemy mieć to szalenie szybko wykonane, że to ma być tu i teraz, tak, w tej chwili.
Tak, absolutnie się z tym zgadzam, ale właśnie ikona, czy malowanie ikony, czy pisanie też, jak się o tym mówi, faktycznie wymaga od nas cierpliwości, dlatego że nałożenie tej pierwszej warstwy wymaga tego, żeby ona wyschła, żeby druga warstwa i kolejna i 50 nam dobrze wyschła, dobrze wyszła. Także oczywiście można ikonę namalować w tydzień. Ja nie przeczę, że tak się też pewnie dzieje. Ale jest to wiele godzin pracy. Ja też, jeżeli zabieram się do malowania, tak naprawdę potrzebuję takiego wewnętrznego wyciszenia i spokoju. Ja, jeżeli mam kłopot, to nie siadam do malowania ikony, bo mi po prostu nie wychodzi. Ale też potrzebuję czasu i przestrzeni w domu. Muszę sobie miejsce uprzątnąć, zmyć podłogę na przykład i później włączam sobie najczęściej modlitwę śpiewaną w języku właśnie starocerkiewnym. I to jest taki proces, który przygotowuje mnie do malowania. Tak naprawdę nie siadam na godzinę, ja potrzebuję 2, 3, 5. Jak robiłam karmelitanki, to było 8 godzin bez przerwy. I tak to po prostu wygląda.
Tak wygląda, tak wyglądają. Chętnie Państwu pokażę. 4 pary oczu, wyjątkowych oczu, kocich oczu, które podesłał nam pan Krzysztof, które spoglądają rzeczywiście takimi żółtymi, rozświetlonymi ślepkami, patrząc przez szybę, co tam dobrego pan Krzysztof chociażby zarzuci tak właśnie rano, w niedzielę tym kotkom smakowitego. Było o kotach i było o ich symbolice. Wróbel nam się też pojawił, no to może do tych ptaków w takim razie przejdźmy. Jakiego świętego najczęściej przedstawiano właśnie z ptakami? I ptaki to czyje atrybuty? Kogo? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Modrzewia, ikona złocista. Jak to pięknie nam się wszystko łączy tutaj i muzycznie, i oczywiście w związku z tym malowaniem, pisaniem ikon. Zresztą jeszcze do tej formalnej nazwy będziemy powracać, oczywiście w rozmowie z Moniką Spus-Szpos. A teraz mówimy dzień dobry panu Pawłowi.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie Pawle, no to ptactwo tak wokół głowy, ale nie tylko. Kogo tak najczęściej przedstawiano?
Święty Franciszek.
Tak jest, to jest ta pierwsza osoba, która nam się od razu nasuwa. Zresztą przecież nie tylko ptaki tam.
Nawet i różne zwierzęta były obrazy malowane z tym świętym także.
To jeden z takich najbardziej ukochanych chyba przez nas świętych.
No myślę, że tak.
Coś w tym jest, coś w tym jest. A pan o poranku jakieś ptaki być może już zaobserwował?
Na pewno są kosy, bo kosy od kilku lat u nas w winogronie mają gniazda. Nie wiem, jak one to robią, że w zimie są to roku.
Są i jeszcze zostają, tak?
Tak.
Ale są tacy, którzy mówią, że tak teraz już od tego nowego roku jakoś tak ptactwo zaczęło nam podśpiewywać, no prawie że wiosennie.
Sikorki to od kilku dni są, ale to oznaka, że będzie mróz i jednak to się potwierdza.
O proszę, czyli jak jest taki srebrzysty ten sikorczy śpiew, taki wydaje nam się właśnie wesoły, już pełen energii, już być może zapowiadający wiosnę, to on zapowiada mróz, tak pan
właśnie
mówi?
Odwrotnie, bo to już też już jakiś czas zaobserwowałem, że jak tak śpiewają mocno i furgają, nie? I latają, to na pewno będzie mróz i to się sprawdza.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dużo zdrowia życzę i miłej niedzieli. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję, że przypomniał pan takie fajne słówka. Furgają. Furgają nam sikorki.